Agrobiznes na antenie Radia Lublin, jak zawsze do godziny 6. Dzień dobry o poranku, w piątek, 17 kwietnia, program realizuje Piotr Wierzchoń. Przed mikrofonem Małgorzata Maksim, zapraszamy na kolejne wydanie programu. To magazyn poradnikowy, w którym poruszamy istotne kwestie związane nie tylko z rolnictwem. To porady ekspertów m.in. w zakresie upraw, hodowli czy ekonomiki, agroturystyka, kultura i rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a także zasady przyznawania dotacji z programów wsparcia, odnawialne źródła energii, zdrowa żywność, uprawy ekologiczne czy zasady bezpiecznej pracy. A co przygotowaliśmy na dziś, oto skrót. Między innymi powiemy o produktach tradycyjnych wpisywanych na ministerialną listę.
I materiały pomocne do przygotowania opisu tradycji i później taki wniosek wypełnia się w wersji elektronicznej. Najczęściej jest tak, że on jest przysłany do nas, my również go tam sprawdzamy, uzupełniamy w miarę posiadanych materiałów opisujących tą tradycję i później, jeżeli jest wszystko w porządku, to taki wniosek jest drukowany, jest podpisywany i jest składany do Urzędu Marszałkowskiego.
Będzie też o niechemicznych metodach ochrony roślin.
Tak samo, jeżeli będziemy sadzili jakieś rośliny na działce, teraz różne takie są różne sposoby, w różnych takich zagonach podwyższanych, też często na działkach, w ogródkach przydomowych, no to też wybieramy takie odmiany, które będą naturalnie, mają geny odporności na dane patogeniczne szkodniki. Patrzymy, pytamy o ogórka, który jest na przykład ogórkiem.
W cyklu Żyj zdrowo powiemy o dodatkach do żywności, a na zakończenie o akcji szczepienia lisów. Więcej o tym w dalszej części programu, a teraz sprawdzimy, co w pogodzie. A tutaj wiosenna aura, na termometrach kilkanaście stopni, ale dużo chmur i lokalnie przelotne opady. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Dziś w naszym regionie, po lokalnie zimnej nocy z przelotnymi opadami, w dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura zróżnicowana. Maksymalnie 10 stopni na północy województwa, do 15 na południu. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni. Zachodni. W nocy temperatura minimalna od 3 do 4 stopni, miejscami pokropi, a jutro w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i także przelotne opady deszczu z temperaturą maksymalną od 12 do 14 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, północny oraz północno-zachodni. Kolejnej nocy z soboty na niedzielę na termometrach w granicach 4-6 stopni, lokalnie może nieznacznie popadać. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, także miejscami przelotne opady deszczu z temperaturą maksymalną od 14 do 16 stopni, wiatr słaby na ogół z kierunków wschodnich. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna od 5 do 7, a co przyniosą kolejne doby? Podobnie rozpocznie się przyszły tydzień, dużo chmur i przelotne opady, początkowo jeszcze temperatura do 13 stopni, potem nieco niższe wartości w ciągu dnia w granicach 10 stopni, nocami niewiele na plusie. Krótka przerwa, a po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o produktach tradycyjnych. Agrobiznes w Radiu Lublin w piątek 17 kwietnia. Na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisano już 288 specjałów z województwa lubelskiego, co gwarantuje nam niezmiennie pierwsze miejsce pod względem ilości wpisanych produktów w skali kraju. Przypominamy, za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Taki wiek należy udowodnić za pomocą uźródłowionych przekazów książkowych, fotograficznych czy też nagraniowych. A gdy warstwa przekazu jest uboga, wnioskodawca może przeprowadzić badania etnograficzne, na przykład rozmowy z najstarszymi osobami, świadkami spożycia danego specjału. Produkt ubiegający się o taki wpis, a występuje o niego producent, powinien stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi, mówi Rafał Serej z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Żeby udowodnić, to możemy tak posłużyć się starymi zdjęciami. Mogą to być stare wydruki z prasy, mogą być to stare książki kucharskie, stare książki opisujące społeczność lokalną, to mogą być kserokopie tych publikacji, mogą to być wyciągi z ksiąg parafialnych. Bardzo często też również posługujemy się badaniami etnograficznymi. To polega na tym, że zadajemy wybranym 5-6 osobom pytania o dany produkt, o to, z czym on się kojarzy, czy jest charakterystyczny dla obszaru, z którego pochodzi. I takie badanie jest później podbijane przez osobę, która posiada wykształcenie etnografa i to jest również dołączane do wniosku jako potwierdzenie tradycji wytwarzania danego produktu.
A jaka jest procedura? Jak to przebiega?
Zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś się do nas wróci, to wysyłamy im przez pocztę mailową cały pakiet takich informacji. To jest wniosek, opis, jak wypełnić ten wniosek i materiały pomocne do przygotowania. przygotowania opisu tradycji i później taki wniosek wypełnia się w wersji elektronicznej. Najczęściej jest tak, że on jest przysłany do nas, my również go tam sprawdzamy, uzupełniamy w miarę posiadanych materiałów opisujących tą tradycję i później, jeżeli jest wszystko w porządku, to taki wniosek jest drukowany, jest podpisywany i jest składany do Urzędu Marszałkowskiego.
Zgłoszenia produktu do wpisu na listę produktów tradycyjnych mogą przesyłać osoby indywidualne, stowarzyszenia czy inne zainteresowane podmioty. Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi to ministerialna lista produktów, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Utworzona w 2004 roku na mocy ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Wniosek o wpis przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Katalog produktów wraz z przepisami można znaleźć na stronie urzędu www.lubelskie.pl. Już za chwilę w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o dodatkach do żywności. Tu Radio Lublin i piątkowe wydanie Agrobiznesu, a teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Każda żywność, którą kupujemy, musi być w odpowiedni sposób oznakowana, etykieta umieszczona na produkcie. To dla nas źródło ważnych informacji. To przede wszystkim skład danego artykułu spożywczego, czy jego kaloryczność. Szczególnie należy zwracać uwagę na dodatki do żywności, jak wzmacniacze smaku, czy środki słodzące. Przy zakupie artykułów spożywczych nie powinniśmy się sugerować jedynie ilustracjami na opakowaniu czy też hasłami reklamowymi, ale na przykład ich składem. Glutaminian sodu E621 to wzmacniacz smaku i zapachu. Może znajdować się m.in. w chipsach, pasztetach czy sproszkowanych zupach.
Na temat dodatków do żywności rzeczywiście budzi wiele emocji i kontrowersji. Z jednej strony oczywiście warto zwrócić uwagę na to, co dany produkt zawiera.
Profesor Paweł Gliwowski, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Natomiast w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej mamy bardzo dobre prawo wymuszające na producentach podanie tych informacji na etykietach, a więc każdy konsument może sobie sprawdzić, czy dany produkt zawiera konserwanty, barwniki, jakieś wzmacniacze smaku itd. Z drugiej strony te wszystkie dodatki, które są dodawane, one są legalne, to znaczy, że cały sztab badaczy stał za tym, żeby sprawdzić ich właściwości, szkodliwość itd., więc w ilościach, które są dodawane do żywności, generalnie nie szkodzą ludziom. I to trzeba podkreślić. Natomiast bardzo często się zdarza, że te dodatki są w żywności, która spożywana często i w nadmiarze jest szkodliwa dla osób. A więc nie same może dodatki tak bardzo są problemem, jak to, jakie one są żywności. Jeśli ktoś czyta składy produktów i zwróci uwagę, że one zawierają tam różne dodatki, choćby jakiś glutaminian sodu, no to są pewne badania, które pokazują, że część osób jest dość wrażliwa na ten wzmacniacz smaku, glutaminian sodu, ale to dotyczy wyjątkowych grup. Mówi się o uzależnieniu od glutaminianu sodu, natomiast sam glutaminian w tych ilościach, których jest w żywności, generalnie nie jest szkodliwy, ale bardzo często towarzyszy jeszcze wielu innym składnikom, choćby soli. Glutaminian sodu jest wzmacniaczem smaku, w związku z tym w dużych ilościach się używa go głównie w produkcji wędlin, ale również w przyprawach takich, w mieszankach przyprawowych.
Żyj zdrowo.
Syrop glukozowo-fruktozowy to tańszy zamiennik cukru. Może być wykorzystywany w produkcji musztard, konserw, gotowych sosów czy marynat. Możemy go też znaleźć w lodach, a nawet w wędlinach.
My nie jesteśmy ewolucyjnie przygotowani do trawienia takiej ilości fruktozy, która się pojawia w tej chwili w żywności. Jeżeli to jest prosty cukier glukoza, sacharoza, no to jeszcze ten nasz organizm sobie z tym radzą. Chociaż nawet z sacharozą ciężko sobie radzą, czyli ze zwykłym cukrem. Bo proszę pomyśleć, jak z perspektywy istnienia gatunku Homo sapiens, jak dużo my spożywaliśmy w historii trzciny cukrowej czy buraków cukrowych. No to są ilości naprawdę śladowe. Tymczasem przeciętny Polak spożywa ponad 40 kg cukru rocznie, co daje średnio około ponad 10 deko dziennie. I jest to dużo za dużo. No i konsekwencje jak mamy. 3 miliony cukrzyków, 25% dorosłych to otyłość. W konsekwencji również mamy 10 milionów osób z naciśnieniem. Syrop glukozowo-fruktozowy jest szczególnie dodawany w napojach, słodzonych napojach, słodkich napojach, gazowanych najczęściej, a więc różne oranżady, napoje typu cola. Ale oczywiście każdy producent ma swój pomysł na dodatek słodzący, a więc trzeba czytać etykiety. Tego nie unikniemy. Teoretycznie producent ma obowiązek nam ten skład przedstawić. Te syropy można nawet znaleźć w parówkach. To dzisiaj producenci potrafią nawet cukier dodać do parówek. Oczywiście nie wszyscy, ale można znaleźć na rynku również takie z dodatkiem cukru.
Warto więc czytać etykiety na opakowaniach żywności, którą kupujemy, trzymając się zasady, że im krótszy jest skład danego produktu, tym lepiej. A gdy kupujemy artykuły spożywcze na wagę, informacje o składzie powinny znajdować się na wywieszce czy opakowaniu zbiorczym. Udostępni nam je sprzedawca.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Trwa magazyn Agrobiznes w Radiu Lublin, a w nim za kilka chwil powiemy o niechemicznych metodach ochrony. Tu Radio Lublin i piątkowe wydanie Agrobiznesu. W rolnictwie precyzyjnym nawożenie to dostarczanie do gleby optymalnych ilości nawozów przy uwzględnieniu jej zasobności w składniki, co pozwala uzyskać odpowiedni plon bez szkodliwego wpływu na środowisko, bowiem podczas konwencjonalnego nawożenia i ochrony roślin może dochodzić do niedostatecznego dawkowania lub też przedawkowania środków plonotwórczych, co może wpływać niekorzystnie na ekosystem, dlatego ważne jest ich odpowiednie stosowanie. A przy uprawie roślin nie trzeba stosować żadnych środków chemicznych, tylko wykorzystywać różnego rodzaju inne metody. W integrowanej ochronie roślin pierwszeństwo mają metody niechemiczne, agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne czy też hodowlane, mówi dr inżynier Marek Kopacki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Chodzi o to, że po prostu są odmiany odporne. Czy też odmiany może całkiem odporne, to rzadko się kiedyś tak zdarza. Na ogół są odmiany o mniejszej podatności na szkodniki czy na grzyby. Czyli mają taką genetyczną odporność. Ta genetyczna odporność polega na tym, że już ktoś gdzieś kiedyś w laboratorium wyhodował, czyli w procesie różnych mieszanek, różnych procesów zapylania odpowiedniego, te odmiany są już wyprodukowane takie, żeby były odporne. Na przykład tak jak mówimy o jabłkach, że są odporne na przykład na parcha. Nie? Wiadomo, że nie będą chorowały na parcha, no i dzięki temu na przykład nie musimy ich te 20 oprysków robić na parcha na przykład w ciągu sezonu. Nie? Dzięki temu. Nie? Czyli odmiany odporne, naturalnej odporności na jakiegoś patogena czy szkodnika, one oczywiście będą w tym momencie mniej wymagające, jeśli chodzi o opryski później. Nie? Czyli metoda hodowlana. Jedna z metod ochrony roślin, metoda hodowlana, czyli genetyczna. I oczywiście my wiemy, że szukając jakichś roślin, czy to roślin na balkon, surfini, których nie chcemy pryskać, no bo na balkonie, no to jakoś tak nie bardzo nam to pasuje, a sąsiedzi patrzą i też nie są zadowoleni, więc zapach też jest nie zawsze fajny, więc szukamy surfini, które na przykład nie będą wrażliwe na przykład na mączniaka, nie? Więc wybieramy sobie takie odmiany odporniejsze. Tak samo, jeżeli będziemy sadzili jakieś rośliny na działce, teraz różne takie są różne sposoby, w różnych takich zagonach podwyższanych, też często na działkach, w ogródkach przydomowych, no to też wybieramy takie odmiany, które będą naturalnie, mają geny odporności na dane patogeny czy szkodniki. I patrzymy, pytamy o ogórka, który jest na przykład ogórkiem odporny na mączniaka, czy pomidor odporny na jakiegoś tam, ma jakąś tam chorobę. Nie? I w tym momencie, wiedząc o tych genach odporności, wybieramy te odmiany. No chyba, że nam bardzo zależy na jakiejś odmianie, która jest bardzo dla nas smakowita, bardzo super, świetna i taką bardzo lubimy, że się nie możemy powstrzymać, żeby jej nie kupić. No to wtedy kupujemy, no ale wiemy też, mam wtedy świadomość, że powiedzmy odmiany takie, powiedzmy z tych starych znanych odmian jabłoni, McIntosh czy Lobo, no wiadomo, że one są bardzo podatne na patogeny grzybowe, nie? Więc w tym momencie chcemy mieć je ładne, smakowite, smaczne, no to trzeba je troszeczkę opryskać. Nie? Więc tutaj jakby coś za coś. Nie? Tutaj jakby nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko. Nie? Trzeba tu jakiś wybór dokonać. Tak, i to jest metoda hodowlana ochrony roślin.
Inne metody niechemiczne w ochronie roślin to m.in. metody mechaniczne, biologiczne, agrotechniczne czy fizyczne. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6:00 powiemy jeszcze o akcji szczepienia lisów. I na zakończenie mamy jeszcze jedną informację. Na terenie województwa lubelskiego rozpoczęła się akcja wiosennego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki są zrzucane z samolotów nad lasami, polami oraz łąkami, a także rozkładane są ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w całym regionie, głównie tam, gdzie żerują zwierzęta. Wszystko po to, aby ograniczyć ryzyko zarażenia chorobą, która dotyka również ludzi. Szczepionki mają kształt niewielkich stożków o brunatno-szarym kolorze i silnym zapachu zepsutej ryby, który wabi lisy. Przynęta jest nieszkodliwa dla ludzi, jednak w przypadku kontaktu z płynną zawartością kapsułki należy natychmiast umyć ręce i zgłosić się do lekarza. Zaś każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii. Szczepionek znalezionych w lesie czy na łąkach nie należy dotykać, ponieważ lis nie podejmie szczepionki, na której wyczuje ślad człowieka. Służby weterynaryjne przypominają także, że szczepionki powodują nabywanie odporności na wściekliznę wyłącznie przez lisy i są bezużyteczne dla zwierząt domowych, dlatego nie należy ich zabierać. Zaleca się trzymanie psów na uwięzi, zaś kotów w zamknięciu. Nie zaleca się też organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki. W tym czasie nie można też płoszyć zwierzyny leśnej, ani wyprowadzać do lasu psów i kotów. Szczegółowe informacje w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Lublinie. Zbliża się godzina 6, a to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrobiznesu, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. O godzinie 6 na naszej antenie wiadomości, a potem rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, który potrwa do 9, a kolejny Agrobiznes w poniedziałek o 5.30, zaś w sobotni poranek spotkamy się w poradniku działkowca. Dziękuję za uwagę, miłego dnia Państwu życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.